Storybox przedstawia Melchior Wańkowicz Szczenięce lata. Czyta Michał Breitenwald. Nowotrzeby. Po śmierci rodziców opieka, złożona z dwóch poważnych sąsiadów, wysłała mię jako dwuletniego dzieciaka z ojcowskich Kalużyc w powiecie iłmeńskim ziemi mińskiej do majątku babki w Kowińszczyźnie, bo to, panie, odpowiedzialność chować chłopca bez guwernerów, a do tego jeszcze Melchiorowicza. Trzeba wiedzieć, że Wańkowiczów było jak rojstu w Mińszczyźnie i wygodniej było przezywać ich od majątku albo, jeżeli imię ojca było rzadkie, z ojca. Poważne sąsiady na nas, Wańkowiczów kalużańskich, miały poglądy wyrobione i niezłomne. Mój najstarszy brat, Czesław, ugarnirował sernikami na stajni u solidnego profesora sufit i huknął ze strychu domu klasnego nastawnika jakąś drewnianą figurą. Pedagog tyle, że się strachu najadł, ale biednego Czesia musiano przenieść do Wilna. Co w Wilnie zrobił, nie wiadomo, ale według wersji starszego rodzeństwa ojciec miał z nim w gabinecie długą rozmowę. Potem zaprowadził go do alei pod figurę, gdzie stała ławka, na której tradycyjnie pokolenia brały basy. Po czym Czesia zesłano do Chyrowa. Już ciż Chyrów musiał zdać się opiece końcem świata. Były to zagorzałe domatory. Pewnego razu ojcu udało się wypchnąć czterech sąsiadów na wystawę paryską. Sam zaś pojechał w tydzień po nich. Zastał ich w Paryżu w hotelu, rżnących w winta. Natychmiast po przyjeździe ze swego iłmeńskiego powiatu rozstawili stolik i nie zdążyli być ani razu na wystawie. Majątek babki, matczyne Nowotrzeby, ongiś od książąt Giedroyciów kupiony, a położony w przepięknej dolinie Niewiarzy o 16 wiorst od Kowna, dzierżony był od czterech pokoleń w rękach matriarchatu. Tak się bowiem składało, że przechodził w linii kobiecej z matki na córkę, z babki na wnuczkę. A że dziedziczki żyły krzepko i długo, rękę zaś miały twardą i zwyczaje starodawne. Zachował się w Nowotrzebach obyczaj żywcem przeniesiony z początków XVIII stulecia. Na wprost ganku, nie takiego tam polskiego ganku, jak bywają we dworkach na mazowieckich piaseczkach, z filarkami, ale tęgiego, szklonego weneckimi oknami, gdzie pod sufitem lepiły się jaskółcze gniazda, pod ławkami legiwały kundle, a po stołach, jak dzień długi, suszyły się wiecznie jakieś rumianki, jakieś żywokosty i inne gospodarskie ingrediencje. Na wprost ganku tego była sień ogromna, ciemnawa, chłodna zawsze. Nie dałoby się mimo wszelkich chęci holem jej nazwać, jak w ojcowskich Kalużycach. Sień to była prawa, obstawiona olbrzymimi, przepastnymi szafami. Jako mały chłopak, urządzając pośród zwałów dziedzicznych tumaków i popielic wigwam w przepaściach szafy, rozmyślałem, że zapewne najprzód ustawiono szafę, a potem wkoło niej obudowano dom. Dom bowiem sam był niski. Belki podpierały sufity, do których można było ręką sięgnąć. Futryny drzwi, na których wisiały przybite blachy towarzystwa asekuracyjnego, były tak niskie, że wysocy goście rżnęli o nie głowami nieomylnie ku naszej nieopisanej radości. Z sieni owej na lewo szło się do dużego stołowego pokoju, gdzie długi jak plant kolejowy stół, kryty ceratą, biegł aż pod przeciwległą ścianę. Na ścianie tej od góry do dołu wisiały święte obrazy, a pomiędzy nimi ogromny krzyż z relikwiami świętych. Stołowy bowiem pokój w dni Adwentu, Wielkiego Postu i innych uroczystości był miejscem codziennych modłów. Przy ścianie podłużnej był znowu ustawiony sprzęt, olbrzym. Szafa z trzech przęseł, o trzech drzwiach, jak wieżeje stodoły. Pochodzenie tej szafy było następujące. Prababka z Pohoskich, ze skonfiskowanego Szopowa, baczyszmalska, tak kochała swe córki, że nie chcąc się z nimi rozstawać i w nocy kazała zrobić szafę z trzema przęsłami. Drzwi miały u dołu zawiasy i na noc opuszczały się wraz z pościelą. W tej szafie nieraz struchlałe panny się chowały, gdy słynny pasjonat wiodący się z Tatarów, pułkownik baczyszmalski, wracał zezłoszczony do domu. Dom wtedy pustoszał i jedynie żona odważała się wychodzić go spotykać, czasem nawet z obrazem świętym w ręku. Za pierwszymi drzwiami tej szafy chowano herbatę, cukier, różne tam żelatyny i cynamony. Była to domena rezydentki, panny Agaty, której jedyną ważną czynnością było zaparzanie herbaty i rąbanie cukru z głowy. Za drugie drzwi odstawiano z obiadu. Tamto się biegło około piątej z otrzymanym od babki wyślizganym przez lata kluczykiem. Klucz otrzymywało się niezmiennie z dwoma napomnieniami. Kręcąc, ciągnij do siebie i nie łasuj zanadto. Trzecia część szafy to były wódki i wina. W onym wieku interesowały mnie mało, o tyle chyba, że się wykradało stamtąd biszkopty i czasem udało się ratlerkowi babki wlać w gardło kieliszek wódki. Piesek jechał wówczas nosem przez wszystkie pokoje i merdał ogonkiem, co babkę napawało niezmierną rozterką. Wściekł się czy nie? Z jadalnego szło się do kredensu, gdzie rezydował lokaj i jadała służba. Jadali abraduki, kluski z grubej mąki w słoninie, skrzydle. Z takiejże mąki placki, ociekające tłuszczem i twarde jak skóra, szpekuchy. Pierogi, których cienką powłokę rozdymała masa gorącej słoniny, szwilpiki, placki z gotowanych kartofli pieczone w piecu, kekory, takież placki nadziewane różnym nadzieniem z mięsa, warzyw i sera, wszystko to pływające w roztopionej słoninie lub zalane sosem, zwanym mizgutia, słonina z podśmietaniem. Wreszcie, nie wiem czemu, z Polska zwany maćkiem, ale piekielnie litewski wymysł. Wuj barani zakrzepły między dwiema warstwami ciasta. Specjalnym świętem było skierstuwie, bicie wieprzy. Kiedy cały dom objadał się wiadorami, kiszki nadziane tartymi i surowymi kartoflami i szupienią, kasza z pęcaku, gotowana na ogonach wieprzowych. Na zimę przygotowano dla czeladzi tak zwany kindziuk, czyli skilądź. Ten ostatni termin ma być polski. Brzuch wieprzowy, tęgo nabity obrzynkami mięsa, zaprawiony saletrą i korzeniami i wędzony. Te przysmaki pojawiające się na drugim stole były nieodwołalnie przynoszone na pierwszy stół jako przystawka znajdująca entuzjastów. Ów pierwszy stół był tłusty, obfity, ciężki, ale poza kołdunami, ogórkami z miodem, kisielem i paru innymi podobnymi rarytasami mający powszechnie na świecie używane potrawy. Tylko nazywały się one specyficznie i dopiero wyruszywszy w świat, z mozołem musiałem się uczyć, że na przykład pani Nowakowska nazywa się Szarlotka, że panną Reginą nigdzie nie nazywają smakowitej zresztą leguminy z kremu kryjącego czekoladę przetartą z chlebem razowym i tak dalej. Do źródłosłowu pani Nowakowskiej dobrnąłem, Okazało się, że za nieboszczki pani Szemiotowej, siostry prababki, jednej z tych, co to sypiały w szafie, koczem w gości przyjeżdżała taka pani z Warszawy i nauczyła robić szarlotka. Ze stołowego i kredensu szło się dalej, do części służbowej domu. Była to jego część przybudowana, w klitki i w składziki, spiżarenki, komórki, kładówki, obfita, dostępna ludziom, półdzikim kotom żyjącym na strychu, w których płonące w ciemni oczy waliło się z rewolweru, pacom, ogromnym szczurom azjatyckim, które wyparły europejskiego szczura, na które stawiało się przemyślne pastki. W dziewcząt pokoiku od pułapu zwisały pęki brzozowych miotł, na które ku wieczorowi siadały senne muchy zgarniane zdradziecko w worki. Okna tu już wychodziły na trzaśnisko, drwalnie z jednej strony, na splątany zielony sad z drugiej. Fioletowe od słodkiego ciężaru napierały gałęzie śliw na gorejące w słońcu okna. Tutaj, przed wieczorną chwilą, rozgważały się klechdy o ragana, czarownicy, i o zaklętej pannie, której pałac zapadły w ziemię, piłkalnie, grodzisko, znaczył odległy o 2 wiersty kurhan o czarodziejskim żmogusie. Tu dzwoniły smętne Sieyaul Ruta, Sieyaul Mieta, Sieya Lilieya, albo skoczne Jurgis, Jurgis, Imk Mania, tu Negauzi Gresnia. Jurgis, Jurgis, weź mnie, ty nie znajdziesz lepszej. Albo polskie na przykład. Ulica Kościelna, a dom numer 3. Zabił pan Wiszniewski żonę, 3 dzieci. Nad panią Wiszniewską wszystkie dzwony biją, nad panem Wiszniewskim stare wilcy wyją. Albo wesołe. Ty, pan Jan, ty, pan Jan, a ja panna Anna, ty bogaty kuwalerze, a ja biedna panna. Ty myślałeś, panie Janie, co ja ciem kokała, a ja ciebie, panie Janie, za durnego miała. Tu też odbywały się dyskusje. Pamiętam spór o znaczeniu szlachectwa. Negował je syn ogrodnika przy wyraźnej aprobacie większości. Zaperzona stara jankowska szlachcianka użyła nieodpartego argumentu. Wszak Matka Boska była szlachcianka. Jak to? A czyż nie mówi się w litanii panno szlachetna? Opozycja umilkła. Aż wreszcie tę część domu kończył pokój panny Agaty, składzikiem zwany, gdzie pośród olbrzymich wyprawnych żelazem kutych kufrów rezydowała sztywna i kostyczna stara panna, przepędzająca nas niby stado wróbli skręconą w pytę ścierką. A z sieni na prawo wkraczało się w amfiladę pokoi pałacowych, jak z nabożeństwem mówiła służba. Pałacowość ta streszczała się do tego, że w pierwszym pokoju, który też tak się oficjalnie nazywał, była woskowana posadzka i piec hermetyczny, co się z naciskiem podkreślało. Po prostu drzwiczki były zaśrubowywane, a nie zasuwane na rygielek. A w salonie posadzka z tafli mozaikowych, przy czym na środku olbrzymia gwiazda w esy floresy, inkrustowana czarnym dębem. W pierwszym pokoju na kanapie za stołem rezydowała babka, właścicielka i naczelna władza nowotrzebskich włości. Szła tam, jak rok długi, niezwykle trudna kabała, która nazywała się plewna i miała tę właściwość, że wychodziła tylko o tyle, o ile podkręcielowałem babce karty. Babka nosiła czarne czepce z szerokimi jedwabnymi wstążkami, a na święta pluszowy kaftan z białymi koronkami u szyi i mankietów i wielką staroświecką klamrę, broszę wysadzaną brylantami. Pierwszy pokój, rezydencja babki, był ośrodkiem całego domu. Stąd Zza stołu, na którym rozłożono kabale, szły dyspozycje gospodarcze. Tutaj, w pierwszym pokoju, bawiono mniej uroczystych, bardziej swoich gości. Za to salon ogromny, o szerokich oknach weneckich, był pokojem najmniej używanym. Od wielkiego dzwonu nawet gamy kazano nam wygrywać na fortepianie stojącym w stołowym. Fortepian zaś w salonie był koncertowy, to znaczy wyłączny przywilej znęcania się nad nim miała ciotka Korewina, mieszkająca stale przy babce, w myśl tradycji matriarchatu, bębniąca na cztery ręce z guwernantką albo z najstarszą córką niebywale, huczne morso. Co tam grano, nie pamiętam, ale z repertuaru solowego pamiętam modlitwę dziewicy, przebudzenie się lwa, walczyki. Raz ją widziałem z kotkiem na ręce oraz leć, leć, motylku, leć dalej, dalej. I repertuar patriotyczny. Tak więc salon, poza owymi periodycznymi bębnieniami, stał zwykle zimny, uroczysty, widny przez oszklone, szerokie, zawsze zamknięte drzwi. Kiedy drzwi te otwierano, znaczyło to, że przyjechali goście wyjątkowo nudni i dostojni. Na szerokich, czeczotowych kanapach, których nogi z czarnego ebanu rzeźbione były w kształt pazurów, rozsiadały się szerokobiodre i moście, jacyś niebywale świąteczni panowie, a domownicy wypychali się wzajemnie do bawienia gości. W pewnej chwili ulgę przynosił stary Karol w bardzo majestatycznym tużurku, który na te uroczyste chwile miał specjalnie solenną formułkę. Roztwierał szeroko drzwi i obwieszczał: proszę na obiad, wieczerza podana. Ta wieczerza i wymowa przez nos, jak również białe rękawiczki, imponowały mi bardzo. Tylko portier kolejowy obwieszczający Wilno, wtoroj dzwonok, miał równą dignitas w moich oczach. Z innych funkcji związanych z salonem zanotować należy, że w nim zawsze stawiano choinkę, co poprzedzał wzmożony wywiad według wszelkich reguł Coopera, z zaczajaniem się na podsłuch, pod kanapą, łóżkiem, w szafie i tak dalej, tyczący się natury prezentów, jakie mają być otrzymane, oraz że przed przybraniem święconego, które zastawiano w pokoju końcowym, idącym za salonem, przenoszono do salonu i stawiano wypieczone ciasta, przy czym z reguły kolce u Baumkuchena z 12 jaj objadały szczury. O ileż cieplej i weselej i jaśniej żyło się w pierwszym pokoju. Pamiętam partię preferansa. Ksiądz proboszcz, starzec, 70-kilkuletni, o czerwonej opalonej twarzy i mlecznej czuprynie, ceniony u nas jako nielitwoman i pochodzący ze szlachty drążkowej. Był to myśliwy o tyle namiętny, o ile niefortunny. Po każdym nieszkodliwym strzale do ptaka tłumaczył, że szroty objęli za szeroko i puścili środkiem. Raz widziałem go triumfującego, ale krótko. Siedzieliśmy w altanie na górze, pojatą zwanej, i siostrze mojej stoczyła się mówka do głębokiego parowu. W tejże chwili zobaczyliśmy, że po przeciwległej krawędzi parowu skrada się poczciwy ksiądz Wojtkiewicz, wyczyniając pod naszym adresem srogie, a tajemnicze znaki. Nim zorientowaliśmy się, huknął z dwururki raz, poprawił drugi i, wydając radosne okrzyki, pogramolił się na dół, znikając nam z oczu. Tfu, paszkudztwa! Posłyszeliśmy wkrótce sierdziste sapanie i ukazał się nam zdetonowany proboszcz, niosący w ręku postrzelaną mówkę, którą wziął za szaraka.